Cześć, witajcie w nowym odcinku podcastu Wtem Piosenka. To jeden z najlepszych i najważniejszych podcastów w całym internecie, ponieważ podcast Wtem Piosenka jest poświęcony filmowemu musicalowi. I jakby to jest taki temat, na który zdecydowanie za mało się mówi. I my też mówimy o tym za mało, bo mamy odcinki raz na miesiąc, co oznacza, że będziemy prowadzić ten podcast absolutnie do końca życia. Ja się nazywam Kasia Czajka-Kominiarczuk i możecie mnie znać w internecie jako zwierzę popkulturalnego, a po drugiej stronie...
Patrycja Mucha. Jakie to będzie życie piękne z nagrywaniem w tę piosenki do końca życia, nie uważasz?
Tak, to będzie piękne życie. Nigdy nam nie zabraknie tematów, nigdy nam nie zabraknie musicali, bo to jest dobre, bo oni zrobili dużo tych musicali filmowych, więc mamy dużo pracy. Ale po ostatnim odcinku, gdzie zajmowałyśmy się musicalem nowszym, teraz czas na klasykę klasyk, na musical, który... Bardzo wielu osobom gdzieś tam przychodzi do głowy, kiedy myślą o musicalach, pewnie w jakimś top 5 tytułów. Jest to też jeden z pierwszych musicali, jakie ja słyszałam w życiu. Też pamiętam, że tą filmową adaptację słyszałam chyba jako pierwszą czy drugą w życiu, jeśli chodzi o musicale filmowe. Chyba nie będziemy dłużej budować napięcia, zwłaszcza, że podejrzewam, że nasi słuchacze wiedzą, skoro kliknęli na odcinek, więc tam gdzieś był tytuł. Będziemy rozmawiać o My Fair Lady. O wersji filmowej, ale zanim opowiemy sobie do końca o tej wersji filmowej, to będziemy musiały jeszcze trochę przejść, dlatego że to jest bardzo ciekawa droga tekstu, który powstał jako sztuka teatralna, potem stał się musicalem scenicznym, potem stał się musicalem filmowym, a jeszcze gdzieś po drodze była adaptacja filmowa sztuki scenicznej, ale też specjalnie zmienionej na potrzeby filmu.
I to też w ogóle od razu powiem, że wydaje mi się, że to jest jedno z pierwszych moich doświadczeń, w którym tak zatapiam się w tym, żeby poznawać różne wersje. Sama bardzo wcześnie przeczytałam Pigmaliona, jeszcze jako osoba, która no raczej czytała nie dla mamy, nie dla taty, lecz dla każdej małolaty, a nie jakby konkretne jakieś, wiesz, sztuki teatralne. I to jest też taka historia, którą chcesz ciągle na nowo oglądać, bo ona ma taki punkt wyjścia i taką strukturę, że dobrze wiesz, że można to zrobić na milion różnych sposobów i jesteś po prostu ciekawa tych sposobów. I jak wspominasz o tej adaptacji filmowej z 1938, to jest film brytyjski, tam gra absolutnie wspaniała Wendy Hiller. I ja wam serdecznie ten film polecam. To jest też aktorka, która zagrała w moim ulubionym filmu Paula i Pressburgera, czyli Wiem, dokąd zmierzam. I to jest jakby, to jest coś zupełnie innego. To jest zupełnie po drugiej stronie niż My Fair Lady. To jest coś genialnego po prostu, więc polecam wam też po prostu, wiecie, jakby ściąganie różnych wersji tych historii dla siebie i ich porównywanie, bo też ujawnia się tam bardzo dużo różnic właśnie poglądów, systemów, w ramach którego te rzeczy są produkowane i tak dalej.
Tak, i akurat super, że przywołałaś tą wersję filmową Pygmaliona, bo z kolei tam profesora gra Leslie Howard i to jest moim zdaniem jeden z fantastycznych przykładów właśnie tego trochę, o czym mówisz. To znaczy, jak rola, która jest mega podobna w dwóch różnych przetworzeniach jednego dzieła kultury, zagrana przez dwóch różnych aktorów, którzy mają bardzo, bardzo nie tylko różny sposób gry, ale także energię na ekranie, sprawia, że oglądamy dwie różne historie i mamy zupełnie inne skojarzenia i zupełnie o czym innym myślimy, więc zdecydowanie plus oczywiście, to też jest bardzo ciekawe, no My Fair Lady jest na tyle popularnym musicalem, że ma bardzo dużo powrotów na scenę i jest także jednym z tych musicali, które na przykład w Polsce można oglądać w tłumaczeniu. Możemy sobie obejrzeć tą polskojęzyczną wersję My Fair Lady, co nie zdarza się przy każdym musicalu. I na przykład ja kilka piosenek znam po polsku.
Naprawdę. O, to ja w ogóle nie znam tej wersji, a to jest wystawiane w Warszawie na przykład?
Nie, w Warszawie nie było, ale ja miałam takie nagrania, one chyba były z Teatru w Gdyni.
A, tak, tego.
Tak, który jest takim jednym z najważniejszych teatrów musicalowych w Polsce. Dobrze, ale cofnijmy się, bo na początku mamy sztukę Bernarda Shawa. Sztukę, która stanowi z jednej strony punkt wyjścia dla całego tego olbrzymiego przedsięwzięcia, a z drugiej strony olbrzymią bolączkę dla wszystkich późniejszych osób, które przetwarzają to Shaw napisał, ponieważ to jest bardzo mało hollywoodzka historia.
To jest mało hollywoodzka historia. Tutaj oczywiście będziemy rozmawiać o tym, o czym wszyscy rozmawiają, kiedy rozmawiają o My Fair Lady i nie boją się pytać, czyli o końcu, ale zanim dojdziemy do końca, to od początku. Bernard Shaw w ogóle jakby czytać Pygmalion tak w oderwaniu od wszystkiego innego może się wydawać jako bardzo postępowy, wspaniały człowiek normalnie, Bolesław Prus po prostu. Tak? Odwołuję się specjalnie do tego, dlatego że Alicja Urbanik-Kopeć napisała fajny, fantastyczny tekst na temat lalki. I myślę, że jest trochę problemów z My Fair Lady podobnych, jakie są z problemami lalki, dzisiejszego odczytu lalki. No ale to widzisz, znowu meandrujemy. Natomiast jakby się przeczytało Pigmaliona, bez wiedzy o tym, kim Bernard Shaw był, ja tej wiedzy nie mam jakiejś bardzo rozbudowanej, ale wiem, że to był człowiek, który był jasne zainteresowany klasowością Wielkiej Brytanii i niewiele się w ogóle zmieniło, kiedy on pisał tę sztukę w 1912 roku. To niewiele się zmieniło w stosunku do tego, co jest teraz, a już na pewno w latach 60., kiedy te klasowe takie zawiłości w Wielkiej Brytanii naprawdę się odbijały czkawką. I można by pomyśleć, że on był taki właśnie dumny socjalista, który pokazywał właśnie te różnice klasowe, pokazywał jak trudno jest o jakikolwiek awans klasowy i przeskoczenie w tej drabinie i tak dalej. To był człowiek, który był pełen sprzeczności, ale tak naprawdę pełen sprzeczności, bo był też szurem po prostu w dzisiejszej terminologii, był przeciwko szczepieniom, był bardzo zafascynowany dyktatorami, uwielbiał Stalina i Mussoliniego i w ogóle to był człowiek, który po prostu przez całe lata, kiedy żył, a żył 94 lata, to jest trochę niemożliwe jak na człowieka, który się nigdy nie zaszczepił. To jest dosyć zabawne. To on jakby przejawiał bardzo różne poglądy, których można by się było nie spodziewać, bo to nie była właśnie taka figura, która jakaś była posągowa i którą łatwo by było okleić naklejkami. Więc jakby trzeba też pamiętać, że wywodzi się od bardzo szczególnego człowieka ta sztuka i wobec tego można tam znaleźć bardzo dużo różnych rzeczy. To znaczy, to nie jest tylko sztuka o tych różnicach klasowych, tylko przez to, że to był bardzo skomplikowany człowiek, w bardzo różnych momentach samej tej sztuki, widać to skomplikowanie jego, jeżeli się temu dobrze przyjrzeć. I to skomplikowanie trochę lepiej pewnie w tej wersji brytyjskiej filmu, nie musicalowej, wychodzi czasami. Trochę mniej pewnie w My Fair Lady, ale to nie znaczy, że w My Fair Lady tego nie ma. I wydaje mi się, że taka uważna osoba, która nie podchodzi z uprzedzeniem do My Fair Lady, jako do tej historii też takiej mizoginistycznej, tutaj używam cytatu, bo to też jest nieprawda, która podchodzi do tego jako musicalowego produktu, który zdobył kilka Oscarów. Taka osoba, która po prostu sobie to odsunie na bok i zobaczy, dobra, ale tak naprawdę z czym mam do czynienia, to okaże się, że to jest w sumie bogaty film. I jak na Hollywood z roku 64, naprawdę skomplikowany.
Tak, tutaj ja się absolutnie zgadzam z tobą, że to znaczy jak ogląda się ten film, to tam jest sporo wątków czy scen, które mogą się nawet wydawać gdzieś tam wewnętrznie sprzeczne i też to konstruowanie bohaterów i ich rozmowy też mają pewne znaczenie, jakby wydaje mi się, że jest bardzo dużo momentów, w których nam się już wydaje, co bohaterowie powiedzą i czują, a oni niekoniecznie mówią do końca to. Są absolutnie fantastyczne wątki drugoplanowe, w tym wątek ojca Elizy.
Uwielbiam ojca Elizy.
Ja uważam, że to jest najlepsza w ogóle postać w całym musicalu. I ma...
To jest role model w ogóle, umówmy się.
Tak, i ma jedno z najlepszych zdań. I co więcej, chciałabym powiedzieć, że to jest bardzo rzadki moment, kiedy ktoś wypowiada jakieś zdanie w musicalu, które potem wpływa na twoje życie, bo nie ukrywam, że całe refleksje ojca Elizy na temat pieniędzy i tego, jak trudno jest wydać dużą sumę, łatwo wydać małą, mi rezonują bardzo często. Tak. Bardzo często w głowie. Natomiast tak, zgadzam się z tobą i też, no jest to rzeczywiście musical, który mam wrażenie cierpi przez to, że mamy pewne założenie, tak, dotyczące tego, o czym on jest i kim są jego bohaterowie i dlaczego są tacy, jacy są. I ja wielokrotnie oglądałam ten musical i tak właśnie przechodząc przez różne etapy myślenia o bohaterach i też to jest ponownie bardzo ważne. Wydaje mi się, że na przykład profesor Higgins, grany przez Rexa Harrisona, jest bardzo kim innym niż profesor Higgins oglądany w innej interpretacji, że to jest też jedna z tych rzeczy, która tutaj wydaje mi się kluczowa, że po prostu to na przykład jak Rex Harrison gra swojego bohatera jest tak dojmujące i tak jakby moim zdaniem wychodzące bardzo mocno z charakteru aktora, że widzimy tą postać tylko w tym wymiarze, który on nam zaproponuje, ale to nie jest jedyny wymiar spoglądania na tą postać. No dobrze, ale gdybyście, nie wiem, spędzili bardzo dużo czasu nie oglądając musicali, nie wiedzieli, o czym my właściwie mówimy, jeśli chodzi o fabułę.
Och, to jest ten moment, to jest ten moment. Kasia, streszcza fabułę.
Streszczam fabułę My Fair Lady w największym możliwym skrócie. Otóż mamy wieczór w Covent Garden pod operą w Londynie, gdzie spotykają się w dosyć przypadkowym sposób po pierwsze dwóch mężczyzn, czyli profesor Higgins z kapitanem Pickertym, którzy obaj zajmują się językami, są filologami, są badaczami języków. Przy czym profesor Higgins jest przede wszystkim badaczem języka angielskiego i tego, jak wymowa, jak sposób artykułowania słów pozwala, że się tak wyrażę, aż do ulicy osadzić mu każdą osobę Wielkiej Brytanii, ale także w pewien sposób określić jej status społeczny. No i to jest oczywiście rzecz dobrze znana, że prawda, tych angielskich w Anglii wiele jest i każdy z nich mówi troszeczkę co innego o tym, kto nim mówi. No i ci dwaj panowie wpadają na Eliza Doolittle. Eliza Doolittle sprzedaje kwiaty, ale nie jest to jakaś zamożna kwiaciarka, to jest taka dziewczyna z kwiatami, która jak widzimy zbiera po prostu te odrzuty z tych wielkich targów kwiatowych, które się w Covent Garden w ciągu dnia odbywają. No i on jakby w miejscu tego spotkania tłumaczy, że gdyby mógł wziąć taką dziewczynę z ulicy i nauczyć ją poprawnego wypowiadania się, to ona mogłaby uzyskać awans klasowy wyłącznie dzięki temu, jak mówi. No i następnego dnia Liza puka do drzwi profesora i mówi, dobrze, zaproponowałeś taki pomysł, no to ja idę, zapłacę za lekcję, a ty mnie naucz angielskiego tak, żebym mogła otworzyć kwiaciarnię. No i to się zaczyna, no takie szkolenie, taki eksperyment, czy rzeczywiście te przechwałki profesora mogą stać się prawdą. Oczywiście dosyć szybko okazuje się, że nie wystarczy dziewczynę nauczyć ładnie mówić, bo jeszcze ważne jest to, co mówi, jak się zachowuje i czy jest w stanie naśladować no maniery klasy wyższej brytyjskiej, maniery, których sam profesor Higgins absolutnie nie ma i to jest moim zdaniem też bardzo ważne. Jest na przykład wspaniała scena na wyścigach w Ascot, gdzie wszyscy wiedzą, jak się ubrać, a potem wchodzi profesor Higgins i łapiemy się za serce, bo on nie wie, jak się ubrać na wyścigi w Ascot, które oczywiście mają swój bardzo poważny dress code. I końcem tego całego zakładu jest bal w ambasadzie, który ma przedstawić Elizę właśnie absolutnej arystokracji, elicie Wielkiej Brytanii. No i jeśli ona wyjdzie triumfalnie z tego balu w ambasadzie, no to oznacza, że udało się, tak, że eksperyment się powiódł. I rzeczywiście Eliza na ten bal idzie, ale tutaj sztuka się nie kończy, co nie jest chyba wielki spoiler, już minęło trochę czasu. Mimo, że to wyjście jest udane, no to dosyć szybko się okazuje, że nikt nie ma pomysłu, co dalej. Co dalej zrobić z dziewczyną, którą udało się wyrwać, co prawda, z pewnego życia, ale nie ma się pomysłu na, no właściwie na to, co będzie dalej, gdzie ona się ma podziać. Jednocześnie po drodze mamy bardzo dobrze zakresowane wątki drugoplanowe. Jednym z nich jest wątek ojca Elizy, który któregoś dnia zjawia się o profesora Higginsa i mówi, halo, pan mieszka pod jednym dachem z moją córką, ślubu nie ma. My znamy takie rzeczy tutaj u nas w Londynie. Proszę się ustosunkować. I jest to bardzo cudowna rozmowa i bardzo cudowna filozofia moralna, która potem zaowocuje różnymi zmianami w życiu ojca Elizy. Ale między innymi jest Freddy Underhill czy Upward Hill. Ja nigdy nie pamiętam, jak on się nazywa.
Ja w ogóle mam problem z zapamiętywaniem.
Tak, nazwiska są trudne. On jest z kolei młodzieńcem, bardzo dobrze urodzonym i rzeczywiście należącym z urodzenia tej elity, ale bez grosza przy duszy i zainteresowany Elizą, no ale też on nie ma za bardzo pomysłu, co by z nią miał dalej zrobić, tak? Ponieważ poza odziedziczeniem pieniędzy jest to typowy brytyjski gentleman, on nie został stworzony ani wychowany do tego, żeby się pracą zajmować. I taka jest nasza historia, która prowadzi nas no, przez coś, co ma nam, jak sam tytuł sugeruje, no, nawiązywać do mitu o Pygmalionie, czyli o twórcy, który zakochuje się we własnym dziele, tak? No, ale właśnie, czy się zakochuje i czy zakochać się powinien, to są wielkie boje o tą opowieść, tak? Bo to chyba możemy już w tym momencie zdradzić. Shaw był absolutnie przekonany, że nie, że jakby uczucie pomiędzy Elizą Doolittle, która jest bardzo wyraźnie młodsza od profesora Higginsa, to też jest ważne, a profesorem nie jest możliwe, że nie, że to nie ma tutaj takiego happy endu, tak? Że on stworzył niezależną kobietę, no i nawet jeśli się w niej zakochał, to ona od niego odejdzie. Także tutaj, żeby trochę może złagodzić takie dosyć gorzkie zakończenie, to Shaw mówił, jak chcecie dobrego zakończenia, no to niech ona prowadzi tam, nie wiem, kwiaciarnię z tym Freddym swoim. I nawet pisał, co się wydarzyło po zakończeniu sztuki, robił wszystko. Autentycznie, jak przeczytacie, jakby na Shaw walczył o to, żeby to się nie kończyło dobrze.
I to walczył przez długie dekady, nie? Bo przez dekady. To była bardzo popularna sztuka.
Tak, on walczył z widownią teatralną na początek. Potem walczył z producentami filmowymi. Już był gotowy nawet na takie zakończenie, że Eliza i profesor Higgins się tak czule żegnają, ale jednak żegnają. Uh-huh. No i ostatecznie musical wylądował na takim zakończeniu, które, jeśli go oglądamy, to trochę nie ma sensu. Bo kończy się, no, sugestią, że oni będą razem. To jest taki musical, w którym nie ma żadnego pocałunku, żadnego wpadnięcia sobie w ramiona. Ale musical jakby powtarzając zakończenie filmu, bo film się kończy podobnie, sugeruje, że no Eliza do Higginsa wróci. I jak wnioskujemy z tego, co mówi sam Higgins, no to tam gdzieś już się to uczucie pojawiło. Chociaż jeśli się usiądzie chociaż na chwilę i zastanowi się nad tą dwójką, to tam nie ma w ogóle miejsca na małżeństwo i na relacje. Ale najwyraźniej bardzo trudno opowiadać przez prawie dwa akty historię tego, jak dwie osoby no, zaczynają do siebie paść jakimś uczuciem, tylko po to, żeby pod sam koniec powiedzieć, nie, tak nie będzie. Jakby publika tutaj była wyjątkowo, ale to wyjątkowo. No tacy typowi współcześni fani trochę, mm-hmm. Ja mam takie wrażenie.
Bardzo by chcieli shipować, nie, tę parę. To jest w ogóle, no też niestety przypadek Hollywoodu, bo można było to zakończenie zapewne zrobić troszkę bardziej niejednoznaczne. choćby poprzez, nie wiem, spojrzenie, poprzez, nie wiem, później tak jak Thelma i Louise jest niejednoznacznym zakończeniem. Natomiast no tutaj ewidentnie jakby jest jakiś taki absurd tego zakończenia. Być może to jest jedyna rzecz, która ratuje go, że to jest tak absurdalne, że my trochę wiemy, że to się nie może wydarzyć. Trochę z kolei po drugiej stronie mamy Audrey Hepburn, czyli wcielenie łagodności. Abstrahując od tego, jak fantastyczną rolę tutaj zagrała, która jakby jest zaprzeczeniem łagodności, to jakby wciąż w jej oczach, w jej rysach twarzy i w tym, jak się porusza i tak dalej, jaką ma po prostu ekspresję cielesną. No widać, że ona jest raczej taką osobą skłonną, w sensie też taką ma emploi do tego, żeby się poddać. Tak? Więc być może gdyby to była właśnie Wendy Hiller, to ten, mówiąc brzydko, vibe byłby też trochę inny, a tutaj to zakończenie, no tak jak mówisz, ono niby sugeruje, niby ona by mogła jeszcze po tym, co Higgins jej mówi, a mówi jej najgorszą rzecz na świecie, czyli przynieś mi moje kapcie, jakby mogłaby odejść, ale my widzimy, że ona raczej jakby tego nie zrobi. I to jest też o tyle rzeczywiście ciekawe, że jakby wszystko nas prowadzi do w zupełnie innym kierunku wcześniej, nie? Zwłaszcza scena poprzednia, w której ona przyjeżdża do matki Higginsa, która nie znosi swojego syna chyba najbardziej na świecie i w ramach której tej relacji Eliza jakby bardzo precyzyjnie mówi, co jej nie pasuje. To nie jest jakaś histeria, w której ona zarzuca temu Higginsowi jakieś absurdalne rzeczy, których ona dokładnie wie, jakby jak on ją traktuje, co jej przeszkadza, dlaczego ta relacja nie może się wydarzyć na takich warunkach, że ona już jest inną osobą niż wtedy, kiedy zaczynała te lekcje i tak dalej. Chociaż też trzeba powiedzieć, że ona od początku ma podmiotowość. I to, co powiedziałaś na samym początku opowiadania historii, to ona przynosi inicjatywę. Dla Higginsa to jest żart. On się musi dawać przekonywać przez Pickeringa, żeby cały ten eksperyment podjąć, bo to ona mówi, tak, ja tu mam inicjatywę, ja chcę poświęcić swoje marne grosze na to, żeby się nauczyć mówić lepiej i żeby prowadzić swój własny sklep. I rzeczywiście w ogóle wszystko, co robi, to robi z własnej woli. I to bardzo widać jakby tę siłę woli jej i ta jej chęć i ambicje, mimo swojego pochodzenia i mimo tego, kim jest jej ojciec właśnie, zupełnie poddający się po prostu fali życia, że to ona tą inicjatywę przejawia. I ten finał jest po prostu zwieńczeniem takim. I ona jest bardzo, bardzo precyzyjnie się wyjawia, więc zakończenie jest zupełnie abstrakcyjne. No ale oczywiście dużo się dzieje między wierszami i to dlatego przypomniałam ten tekst o Bolesławie Prusie i lalce, dlatego że my dzisiaj lubimy proste rzeczy i lubimy mówić o takich tworach kultury, które na pewnym poziomie takim płytkim wydają nam się właśnie jakieś mizoginistyczne albo wydają nam się bardzo właśnie seksistowskie, w których kobiece postaci są uległe, a męskie dominują i tak dalej. Jakby ta dynamika, gdy spojrzeć dokładnie na film, czy dokładnie wczytać się w książkę Prusa, jest zupełnie inna. Tylko trzeba po prostu obejrzeć film i trzeba przeczytać książkę i trzeba to zrobić uważnie. I wtedy dowiadujemy się, że to zakończenie jest bez sensu i tak samo dowiemy się, że te zarzuty są bez sensu. Bo po prostu zarówno My Fair Lady, jak i Lalka to są bardzo świadome społecznie filmy oraz bardzo świadome podziału płciowego filmy.
Tak, no tutaj wydaje mi się, że absolutnie fantastycznym momentem są takie dwa fantastyczne momenty, które podpowiadają nam, że Eliza jest kompletnie kim innym, niż może nam się wydawać na pierwszy rzut oka. Mój ulubiony to jest, kiedy w końcu Freddy doczekał się, kiedy ona wychodzi z posiadłości Higginsa i zaczyna jej tutaj jakby mówić o kwiatkach i o tym, jak on ją strasznie kocha, a ona mu zarzuca, przestań mi gadać, jak ty mnie bardzo kochasz i zarzucasz mnie kolejnymi listami. Kochasz mnie, to kurde, jakoś pokaż to, tak? Jakby wykaż się jakąś inicjatywą. Ja już mam dosyć, wszyscy gadacie tylko o jakichś emocjach, uczuciach, a ja chcę, żebyście przeszli do jakichś czynów. No i on jest kompletnie zagubiony, on nie spodziewał się tego po tej dziewczynie, tak? A to jest dziewczyna bardzo twarda, to bardzo wyraźnie widać, to jest między wierszami, że prawdopodobnie w tym całym chaosie swojego życia z tym ojcem, który no właśnie płynie przez życie, to ona była prawdopodobnie ta jedyna odpowiedzialna, ta jedyna, która myślała o zarabianiu pieniędzy, o jakiejś przyszłości. I to widać w tym musicalu, tak? Że na tle ludzi wokół siebie Eliza była tą osobą, która była bardzo aktywna, bardzo silna, która musiała dużo rzeczy przetrwać. I zresztą zostaje z tego wyrzucona, tak? Kiedy już staje się tą panienką z towarzystwa, no to jej koledzy od przebierania kwiatków i od życia trochę na ulicy jednak mimo wszystko patrzą na nią zupełnie inaczej i traktują ją zupełnie inaczej, tak jak ona nie jest przyzwyczajona nie tylko pod względem tego, że jest tutaj traktowana lepiej, ale też jest traktowana jako taka niezaradna, taka, dla której piąta rano czy czwarta rano w Londynie to nie jest godzina, kiedy ona całe życie spędziła, no właśnie, z konieczności będąc osobą, dla której to była godzina, tak? I która się nie bała rzeczy. Więc to jest jedna, a druga, no to dla mnie jest zawsze poruszająca scena, kiedy Eliza przychodzi do matki Higginsa i matka Higginsa od razu rozumie, o co jej chodzi. Tak. To jest tak. Od razu, ona rozumie jej rozgoryczenie, rozumie, co poszło nie tak, rozumie, jak skandaliczne jest zachowanie jej syna. Uwielbiam tą scenę, bo ona moim zdaniem po całej takiej dosyć długiej scenie, kiedy Higgins nie ma zielonego pojęcia, o co chodzi, doskonale pokazuje, że tak, są różnice klasowe, które są trudne do przeskoczenia, ale też istnieją takie doświadczenia płci, które łączą matkę profesora Higginsa, która oczywiście należy do jakiejś intelektualnej, nie tylko intelektualnej, przede wszystkim finansowej, społecznej elity, i Eliza Doolittle, która absolutnie nigdy nie miała z nią nic wspólnego. I że to je niesamowicie łączy i uwielbiam tą scenę. Jest zresztą fantastycznie zagrana, tak? To znaczy, już pomijając oczywiście fakt, że Higgins nie wie, co ma zrobić w życiu i gdzie idzie do matki, tak? Mhm. Ten absolutnie pewny siebie profesor twierdzący, że kobiety są w życiu absolutnie zbędne, kiedy ma jakikolwiek właściwie problem emocjonalny, czy kiedy w ogóle musi się jakoś skonfrontować z towarzystwem, gdzie idzie do matki, tak?
W ogóle jest... jak ma problem, on nie może znaleźć swoich własnych kapci. Jakby to jest klasyczny po prostu kochanie, a gdzie jest, nie? Jakby to jest po prostu...
I to też mi się wydaje jest bardzo, bardzo ważne, tak? Że ta opowieść pokazuje, że ci dżentelmeni z towarzystwa, przekonani o tym, że mają niesamowicie dużo władzy, bardzo często właśnie w tej sieci jakichś właśnie emocjonalnych czy życiowych powiązań okazywali się być, no co, no absolutnie zagubieni, kiedy cokolwiek wytrąciło ich z wybranej ścieżki kariery. Nie umieli żyć bez swojej służby, bez swojej służącej, bez swojej sekretarki, bez swojej matki, która by im powiedziała co i jak. Więc tam jest bardzo dużo takiego momentu, w którym no, nasi bohaterowie, właśnie męscy, wydają się bardzo dziecinni, bardzo zagubieni i tacy kompletnie nierozumiejący, jak ten świat działa. No i też Eliza, która no, śpiewa bezpośrednio, prawda, Higginsowi właśnie pod sam koniec, tak? Że ona go już przerosła, tak? Że ona może żyć bez niego, a on bez niej ewidentnie nie.
Przede wszystkim, kurde, świat może żyć bez mężczyzn. Tak. To nie chodzi też tylko o nią. Nie chodzi o refleksję nad nią samą, tylko nad światem. I że ta władza, którą oni mają, jest pozorna i tylko taka, no, samozwańcza. Właśnie ona mówi, że mosty przetrwają, kraj przetrwa bez was. Jakby to...
Kids bez was przetrwa.
To jest. I wiesz, dla mnie też, że tak się wetnę, dla mnie też ciekawą postacią i taką postacią, której ja nie lubię, jest Pickering. Bo... Higgins jest przynajmniej jawny w tym, jak się zachowuje. Jest bezczelny, jest w ogóle totalnie... To jest też oczywiście paradoks też tej historii, że zachowuje się dokładnie tak jak Eliza sprzed swojej metamorfozy, ale przez to, że pochodzi z wyższej klasy, uchodzi mu to na sucho. Jest też zupełnie nie ogarnia norm społecznych, nie ogarnia, co
Higgins,
komu można...
Higgins.
Tak, Higgins. Mhm. Nie ogarnia, co można komu powiedzieć.
Jak się ubrać
i żeby nie krzyczeć w odpowiednich momentach i się nie unosić i tak dalej, i tak dalej. Czyli to jakby taką tak klasyczną etykietę. On jakby, to jest mu zupełnie obce. Natomiast on w tym wszystkim jest właściwie, gra w otwarte karty. Natomiast Pickering w scenie, w której wszyscy troje przychodzą z powrotem do domu po tym balu i w której on niby jest tym grzecznym dla Elizy, ale tak naprawdę on ją najbardziej też upupia, bo on poprzez takie bycie miłym dla niej, głaskanie i klepanie po plecach, no sprawia, że ona niby wierzy w to, że ktoś może być dla niej miły, bez interesu, ale tak naprawdę nie. Bo obaj jakby w finale po prostu gratulują sobie nawzajem i zupełnie ignorują to, że w ich towarzystwie jest osoba, która jest teraz potwornie samotna i smutna i oni tego w ogóle nie widzą. W sensie, bo Audrey Hepburn też to tak gra, no a to ona jest z tego znana, to jak ona fantastycznie gra samotność taką wewnętrzną i takie poczucie właśnie wyobcowania. I ona tam stoi, ona tam po prostu stoi z taką właśnie twarzą absolutnego rozczarowania tego, że mogłaby zrobić teraz wszystko, ale nic to nie da, bo oni tak będą zadowoleni najbardziej z siebie i tego, co im się udało zrobić. I dla mnie ten Pickering jest po prostu w tym sensie też okropny, że on niby ma tą etykietę, ale tak naprawdę traktuje Elizę tak samo jak Higgins.
Tak, no tam jest taki świetny moment, kiedy ona właśnie chwali w jakiś sposób Pickeringa, mówi, że no Pickering traktuje kwiaciarkę jak damy dworu, tak jak panią, na co Higgins odpowiada, tak, ale ja traktuję panią jak kwiaciarkę. I paradoksalnie to jest uczciwsze, tak? Znaczy rzeczywiście Higgins posiada zdolności społeczne -100 i jest po prostu niegrzecznym hamem, ale jest niegrzecznym hamem wobec wszystkich, dzięki czemu to jest bardzo na wierzchu, że się tak wyrażę. Mhm. Natomiast Pickering pokazuje, jak trzymanie się pewnych zasad społecznych i właśnie ta taka wyuczona, elegancka uprzejmość tak naprawdę potrafi być zupełnie pusta, tak? Tam się nie tli jakieś głębsze uczucie. Oczywiście tam jest potem taki moment, kiedy, prawda, Pickering leci szukać jej chyba w, już nawet w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych na zasadzie pal sześć, że Higgins będzie tęsknił i ja będę tęsknić. Ale tak, ale ona popełnia dokładnie te same błędy, co Higgins. Zresztą ta scena, kiedy oni sobie gratulują tego wygranego zakładu, jest moim zdaniem tak strasznie smutna, dlatego że oczywiście idziemy za smutkiem Elizy, która jakby tylko czeka. Ona tam wyczekuje, oni w końcu uznają, że nie zrobiliby tego bez niej, że tak naprawdę to jest jej wysiłek i też oni psują jej wspomnienie tego balu. I to jest dla mnie zawsze bardzo smutne, prawda? Kiedy Higgins opowiada, że no musiałem przetestować, więc zatańczyłem z nią, a potem podałem ją temu specjaliści od języków, to widać, że Eliza w tym momencie sobie uświadamia, że on nie chciał z nią zatańczyć na tym balu. Coś, o czym ona marzy od samego początku właściwie, tak? Żeby on się tak zachował wobec niej. Natomiast druga sprawa jest taka, że ja mam zawsze w tym uczucie, kurde, ja to znam, nie? Ja znam te podziękowania, w których pomija się tą kobietę, znam facetów gratulujących sobie czegoś, ale zawsze na tej liście brakuje jakiegoś żeńskiego nazwiska. Jakby to jest uczucie, które oczywiście tam nigdy nie jest takie samo, jak ma to, która ma Eliza w tym momencie, która zdaje sobie sprawę, że nie ma tu przyszłości. Mhm. Ale też to uczucie takie bardzo powszechne u kobiet, tak? Na zasadzie fajnie się chłopcy bawicie, tak?
Mhm, tak.
Więc to jest dla mnie taka scena, która z latami staje się coraz smutniejsza. Mam takie poczucie.
Ona jest uderzająca w ogóle. Ona jest też uderzająca, bo mówię, ona jest też okrutna po prostu. W sensie bije z niej takie okrucieństwo i też takie poczucie właśnie. Dla mnie to jest znowu takie bardzo bliskie życia. Jak ogląda się to z zewnątrz, to widzi się taką okrutną niesprawiedliwość tego. I tego, że jak można nie widzieć jej wysiłku i klepać się wzajemnie po swoich męskich plecach. No ale to się wydarza codziennie. W sensie wydarza się codziennie to, że ktoś nie dostrzega czyjejś pracy, nie umie za nią podziękować, nie umie jej docenić. Niezależnie od tego, wiesz, że tutaj rzeczywiście poszły jakieś nakłady finansowe, bo Pickering opłaca te lekcje, że rzeczywiście to jest wysiłek także tych mężczyzn, to nie o to chodzi. Chodzi o jakąś taką ludzką przyzwoitość, o takie nawzajem dostrzeżenie siebie. I to jest w ogóle coś, co jest po dziś dzień bardzo podobne i coś, co, że tak powiem, terapeutycznie ludzie się uczą robić, no ale przez to, że mężczyźni chodzą na terapię, nie wiedzą, jak ważne jest po prostu zwykłe ludzkie dziękuję, abstrahując od tego, że ktoś dostanie wynagrodzenie, że ktoś jakby, nie wiem, dostał rzeczywiście coś od kogoś innego, to po prostu, żeby się komunikować po ludzku ze sobą i dzięki temu podtrzymywać jakieś normalne relacje. Nie? Zwłaszcza, że oni mieszkają w jednym domu, to nie jest też tylko taki jakiś pakt, który oni zawierają między sobą, w którym wszystkie osoby wiedzą, na co się piszą, nie? Bo też Eliza nie wiedziała do końca, na co się pisze. No ona właśnie mówi, że co ona ma teraz ze sobą zrobić? Ona zupełnie inaczej widziała siebie na samym początku tej drogi.
Tak, zwłaszcza, że gdzieś tam po drodze, i to mi się też bardzo podoba, ten musical sugeruje, że my widzimy tylko fragmencik wszystkiego, co się wydarzyło przez te miesiące. Znaczy, widzimy, wydaje mi się, taki najbardziej żywiołowy moment, to jest wtedy, kiedy Eliza przełamuje się w końcu i uczy się wypowiadać, prawda? The rain in Spain stays mainly in, jakby falls mainly on the plane. Ja nigdy nie pamiętam, jak to się wymawia. Zresztą nie muszę, bo nie próbuję iść do ambasady i przedstawiać jako Angielka. Ale w każdym razie to jest taki moment, kiedy nagle orientujemy się, że do tego układu wchodzi pierwiastek przyjaźni, zażyłości. Tak? Oni się po prostu fantastycznie bawią. I potem mamy takie informacje, które są gdzieś w tle, tak? Że oni gdzieś razem wyjeżdżali, że Higgins kupił pierścionek Elizie, że tam było bardzo dużo takiej sugestii, że ten taki dosyć przypadkowa trójka osób, żyjąc i pracując razem, się ze sobą po prostu autentycznie żyła. I Eliza może mieć nadzieję, że ten układ między nimi to jest, że jesteśmy troje przeciwko światu, tak? Że działamy razem, że jesteśmy jakąś wspólnikami i to nie chodzi tylko o ten eksperyment, tak? Tylko, że jakoś się znaleźliśmy w życiu, no bo to jest kompletnie przypadkowe spotkanie tej trójki i sobie w tym życiu jakoś umościliśmy miejsce, prawda? Gdzie ta dynamika między nami jest taka, jaka jest, prawda? Widać, że Eliza ma taką słabość do Higginsa ze względu właśnie na jakieś być może uczucie, które się rodzi, no ale też uważa, prawda, trochę Pickeringa za swojego opiekuna, za takiego właśnie tego dobrego, który ją bardzo dobrze traktuje. I potem oni przychodzą po tym balu w ambasadzie i się okazuje, że
to
wszystko była ustawka, że ich nigdy nie było troje, że oni są dwaj, oni sobie gratulują, ona jest dla nich nieważna i przede wszystkim oni cały czas wyrażają ulgę. Jak się fantastycznie czują, że to wszystko się skończyło.
Aha.
I to mi się wydaje zawsze też bardzo takie smutne, że to też jest jakiś rozpad wizji tego, co się wydarzyło. Oni w tej jednej piosence niszczą wszystko, co się działo wcześniej, tak? A działo się, z tego co rozumiemy, dużo miłych i fajnych rzeczy, które były dla nich wszystkich czymś nowym i otwierającym ich na nowe przeżycia, tak? Więc to też jest jeszcze taka dodatkowa warstwa tej sceny, która wynika nie tylko z tego, co widzimy na ekranie, ale też z tych wszystkich wątków gdzieś pobocznych, prawda? Na wyścigach w Ascot, prawda, przychodzi Higgins i mówi, że wybieraliśmy jej sukienkę i spędziliśmy mnóstwo czasu u modystki i jesteśmy sobie w stanie wyobrazić tą trójkę wchodzącą do jakiejś modystki i tych dwóch panów w średnim wieku, nie znających się absolutnie na niczym, próbujących ubrać Elizę zgodnie z trendami najnowszymi w modzie.
W ogóle jak wspominasz tę scenę, to fajnie by było też przejść do, no po prostu do filmowości My Fair Lady, bo to też jest wielkie osiągnięcie. To jest też w ogóle taki moment, kiedy ten musical taki popularny, no bo umówmy się, Amerykanin w Paryżu to była jakaś artystyczna wizja i to było uważane za takie szczytowe osiągnięcie musicalu. Do tej pory często tak się o tym mówi. No ale jakby w tym samym modelu My Fair Lady to jest taki szczyt wspaniałego musicalu, którego esencją jest rozrywka, troszkę jakaś edukacja, w sensie takim właśnie poszerzania horyzontów właśnie dotyczących tych relacji między płciami, relacji klasowych i tak dalej. No bo rok później mamy Dźwięki muzyki i to niby są jakby z podobnego porządku filmy, a jednocześnie zupełnie nie. Że my wiemy, że My Fair Lady to jest szczytowa forma, podczas gdy Dźwięki muzyki to już jest łabędzi śpiew. I to jest bardzo ciekawe, bo oczywiście jeszcze w międzyczasie mamy Mary Poppins i zaraz ci oddam głos, żeby powiedzieć trochę o Julie Andrews, niecnie wykurzonej z potencjalnego projektu filmowego w 1962 roku. No ale ja chciałam powiedzieć po prostu o tym, że to jest film w 100% zrealizowany w studio. Film, który jest absolutnie przepiękny, po prostu. To oczywiście cała wizualna taka ekstrawagancja George'a Cukora, który jest reżyserem tego filmu, się tutaj ujawnia. Oczywiście za takie szczytowe osiągnięcie samego Cukora uchodzą Narodziny Gwiazdy, które właśnie mają taki niezależny sznyt, bo to też był film, który był tworzony poza wytwórniami przez Sydneya Lufta, męża Judy Garland. No i to był taki film właśnie, który zupełnie w inne tony uderzał, był troszkę bardziej artystycznym przetworzeniem musicalu, jakiejś formy, opowiadał o bardzo poważnych rzeczach. No znamy historię Narodzin Gwiazdy. No ale My Fair Lady to jest jego taki największy triumf popularnego kina, musicalu. No ale jednocześnie on jest właśnie moim zdaniem bez zarzutu zrealizowany. I dlaczego o tym mówię teraz? Dlatego, że ta scena podczas wyścigów konnych jest takim, nie wiem, zeszłego roku w Marienbadzie dla Amerykańców. W sensie...
Cudowne stwierdzenie.
Wiesz, tam są takie pozy. Ci ludzie na tych wyścigach, oni są jak manekiny trochę w tych strojach. Ta scena się w ogóle zaczyna taką prezentacją jakby takiej układanki filmowej. To nie jest jeszcze taki klasyczny storytelling. To jest jakaś właśnie modernistyczna wizja filmowa. Oczywiście skrojona na miarę Hollywood, ale zanim dostaniemy po prostu kolejne piosenki i dalszą opowieść, to my czujemy autentycznie, że te wpływy z Europy gdzieś tam sobie, wiesz, dotarły do tego Cukora. No i oczywiście on zawsze miał wspaniałą wyobraźnię, zwłaszcza jeśli chodzi o przedstawienie wyższych sfer. Więc jeszcze pewnie o tym pogadamy, ale uważam, że to jest warte, żeby podkreślić, że to jest naprawdę mechanika musicalowa tutaj. Jest bez zarzutu i działa absolutnie wspaniale.
Tak, ja absolutnie się zgodzę. Jest to musical dosyć długi, to też warto powiedzieć. On trwa prawie 3 godziny. Natomiast to, jak wykorzystuje przestrzeń, jak wykorzystuje tło. I zobaczcie, jak będziecie oglądali ten musical, to tam jest ta piosenka ojca Elizy, który śpiewa, że jak ma się odrobinę szczęścia, to można się nie trzymać zasad moralnych.
Jedna z moich ulubionych piosenek w ogóle.
Absolutnie, jedna też z moich ukochanych. I on idzie przez te gorsze ulice Londynu, tworzone na planie zdjęciowym i tak jak w tle tych scen, kiedy on sobie tam idzie, odtworzone jest bardzo dużo różnych wątków. Jest bardzo szybko zarysowana pozycja społeczna ludzi i tego miejsca, z którego wywodzi się Liza, no to jest mistrzostwo opowiadania rzeczy przez obraz. Mm-hmm. Tak samo jak absolutnie fantastyczna jest scena i w ambasadzie, i wychodzenia z opery, gdzie ten film zawdzięcza mnóstwo kostiumom, ale gdzie przez kostiumy, przez pozy, przez sposób poruszania się wszystkich, no dostajemy jasną odpowiedź, że dla ludzi, którzy gdzieś tam siedzą w tym Covent Garden, to jest świat absolutnie magiczny i to jest po prostu tak wyższa sfera, że już wyżej się nie da. Ja niestety przyznam wam szczerze, ja byłam bardzo mocno przekonana po obejrzeniu My Fair Lady, że tak wyglądają bale w ambasadzie. Byłam raz na balu w ambasadzie, nie wygląda w ten sposób.
Rozczarowanie.
Rozczarowanie jest głębokie, bardzo, bardzo głębokie. I też to, jak zbudowane są te przestrzenie, prawda, też wydaje mi się sprawia, że zapominamy, że to jest robione w studio. I ta przesada części dekoracji albo dostosowanie tych dekoracji do nastrojów bohaterów absolutnie się zgrywa i nas porywa i w ogóle te 2,5 godziny mijają nie wiemy kiedy. I zgadzam się z tobą, że to jest ten moment, kiedy realizacyjnie wszystko jest okej. To znaczy mamy tu oczywiście do czynienia z zupełnie inną muzyką niż u Rodgersa i Hammersteina. To też jest ważne, żeby powiedzieć. Ale muzyka, teksty piosenek, sposób tego zagrania, scenografia, kostiumy, wszystko jest na miejscu. Nie jest to jeszcze za bardzo przesłodzone, nie jest to jeszcze odgrzewanie rzeczy, które się sprawdziły wcześniej. Jest to już opowieść, która jest bardzo filmowa, mimo że wywodzi się z teatru, ale jeszcze nie trzeba nikomu tłumaczyć, skąd się te piosenki biorą. Mhm. I też jest to moment, w którym to jest taki musical, w którym nie ma takich klasycznych sekwencji musicalowych, jakbyśmy sobie mogli wyobrazić, bo no nie ma na przykład, nie wiem, wielkiego numeru tanecznego, nie ma chóru, który byłby osobny, nie ma spadającej nowej dekoracji. I to też jest bardzo ważne, tak? Te piosenki są zintegrowane z opowiadaniem historii w taki nierealistyczny sposób, stuprocentowo, ale są tak wszyte w to bardzo mocno, tak? Ja się bardzo śmieję, że potem ludzie robią, nie wiem, takich nędzników współczesnych i są z siebie tak strasznie dumni, że robią rzeczy, które już wcześniej robiła My Fair Lady pod wieloma względami, tak? Chociażby jeśli chodzi o śpiewanie na żywo na przykład, to też...
Tak, to jest pierwszy film, w którym... to jakby zbierania dźwięku na prośbę właśnie Rexa Harrisona, który...
Powiedział, że on nie jest w stanie po prostu 2 razy zaśpiewać tak samo i że on nie będzie robił żadnego lip-synku i muszą coś wymyślić i oni wymyślili mikrofon bezprzewodowy. I on tam ma olbrzymi, ale ma mikrofon bezprzewodowy cały czas. I to, co słyszymy, to jest, było już w większości zbierane na planie filmowym.
I jeszcze co jest fajne, że to jest też ten przykład filmu, w którym pojawia się ta melorecytacja. To znaczy, że dlatego na przykład Rexa Harrisona nie trzeba było dubbingować, dlatego że on nie musi tak naprawdę śpiewać. To jest trochę to samo, co rozmawialiśmy przy Scrooge'u. To znaczy, że on trochę śpiewa, ale tak naprawdę mówi. Z jakąś tam lekką, melodyjną czasami podbitką. No i to też jest ten początek właśnie trochę wpuszczania do musicalu aktorów, którzy niekoniecznie może potrafią śpiewać, ale potrafią fantastycznie zagrać i potrafią jakby to wszystko skumulować tak, że to jest przekonujące.
Tak, i tutaj wydaje mi się, że bardzo dobrze możemy zatrzymać się na aktorach, ponieważ jest to film rzeczywiście, który ma no, słynną aktorską historię, bo na Broadwayu, w tym takim najbardziej, najważniejszym jakby wystawieniu, które zdobyło sławę dla tego musicalu, występował Rex Harrison. Zresztą ponoć strasznie się bał śpiewać z orkiestrą i robił jakieś straszne foche tuż przed premierą i zamykał się w garderobie i mówił, że nie będzie z nimi śpiewał. To nie był miły człowiek, tak? I jeśli macie takiego swojego ulubionego aktora Jareda Harrisa na przykład, którego Rex Harrison wychowywał, to on bardzo go nie lubił i bardzo często mówił, że to nie był miły człowiek. Ale w każdym razie wracając do obsady, to mamy Rexa Harrisona i mieliśmy Julie Andrews. Julie Andrews odkrytą wtedy dzięki temu musicalowi młodziutką brytyjską aktorkę bez nazwiska. Ale za to z głosem, który był absolutnie fantastyczny. Nie mamy nagrania całego musicalu scenicznego, ale ponieważ w starej telewizji była tradycja zapraszania aktorów i aktorek śpiewających w musicalach, które były popularne, to możecie na YouTubie znaleźć nagranie, w którym Eliza śpiewa Julie Andrews. I to jest chyba z Ed Sullivan Show. Mhm. Bardzo polecam tego posłuchać, bo to jest zupełnie inna interpretacja. I teraz początkowo był pomysł, żeby Julie Andrews zatrudnić do wersji filmowej, ale no słuchajcie, ja wiem, że to może być dla was zaskoczenie, jeśli nigdy nie słyszeliście o Hollywood. Producenci chcieli nazwiska. Chcieli nazwiska i tym nazwiskiem, które padło i które zdecydowano się wykorzystać, była inna bardzo młoda aktorka, która została odkryta po prostu troszkę wcześniej, czyli Audrey Hepburn. I Audrey Hepburn miała olbrzymią ambicję zaśpiewać Elizę. Olbrzymią, to znaczy chodziła na kursy śpiewania i możecie bez większego trudu znaleźć na YouTubie oryginalne nagrania tego, jak śpiewa Audrey Hepburn te słynne piosenki. Zresztą częściowo wykorzystano jej głos. Tam jest taka sekwencja, kiedy ona śpiewa Just You Wait, Henry Higgins i po prostu tego się nie da zdubbingować, dlatego że to jest właściwie zagrana piosenka, nie zaśpiewana. I ja przyznam szczerze, ja wysłuchałam wielokrotnie tej wersji śpiewanej przez Audrey Hepburn i mam poczucie, że to jest niestety zderzenie się z tym, czym było Hollywood akurat w latach 60., bo dzisiaj spokojnie ta wersja by przeszła. Ona nie jest bardzo mocnym głosem zaśpiewana, tam przy tych wyższych partiach ewidentnie jakby ona nie jest w stanie tego tak mocno wyciągnąć, ale to jest bardzo fajnie zinterpretowane i też Audrey Hepburn ma bardzo taki słodki głos, taki niewinny w dużym stopniu, co dobrze się zgrywa z tym, że śpiewa tą partię dziewczyna z gdzieś tam właśnie z Covent Garden, która wyraża swoje uczucia. No i niestety, no po tym jak już nagrano te piosenki, no producenci powiedzieli, że nie, że jednak to jest za słabo zaśpiewane, że to jednak nie jest ten głos, którego oni się spodziewają i nie jest to ten poziom. No i kto
i
śpiewa?
Do kogo się można było zwrócić? Do kogo?
Jedna osoba. I oczywiście to jest Marnie Nixon, tak? Jeśli nie znacie historii Marnie Nixon, to była ta piosenkarka, ta aktorka, która przez właściwie kilka najważniejszych lat historii musicalu śpiewała, kiedy ktoś nie umiał zaśpiewać. Zresztą bardzo polecam wam poczytać jej historię, bo ona jest bardzo ciekawa, tak? To znaczy, może nam się wydawać, że to była osoba, która została wykorzystana w jakiś sposób przez Hollywood i jakby jej wspaniały głos, ponieważ nie zgrywał się, nie wiem, z bycia wielką pięknością, to sprawiał, że ona tam nie została za bardzo uhonorowana, ale to nie jest do końca prawda. Na przykład Debra Kerr współpracowała z Marnie Nixon przy Król i ja i mamy bardzo miłe wspomnienia tego, jak właśnie Debra Kerr bardzo dbała o to, żeby Marnie Nixon nie była tylko tą osobą, która przychodzi i nagrywa dubbing. W dźwiękach muzyki pojawia się Marnie Nixon, oczywiście, jako siostra przełożona. I to też jest taki ukłon w stronę, no właśnie, w stronę osoby, która zaśpiewała większość rzeczy, które kojarzycie z klasycznym musicalem. Głos Marnie Nixon jest wspaniały. Ja bardzo lubię to, jak ona śpiewa. Ale w musicalu usłyszycie bardzo wyraźnie kilka miejsc. Ja już znam ten musical tak dobrze, że mogę powiedzieć dokładnie, na którym, że się tak wyrażę, w momencie dialogu zmienia się dialog w podkład, bo no nie jest możliwe, żeby Audrey Hepburn śpiewała takim głosem. To jest głos innej osoby i to słyszymy, zwłaszcza w tej ostatniej piosence Lizy, gdzie ona śpiewa, że da sobie radę bez Higginsa, tam usłyszycie moment, w którym wchodzi soundtrack. Zresztą nie tylko ona jest tutaj dubbingowana, także aktor, który gra Freddy'ego, Jeremy Brett, który potem zagra w tym słynnym serialu o Sherlocku Holmesie i dlatego wszyscy wielbiciele Sherlocka Holmesa muszą obejrzeć Marfa Lady, no to on też jest dubbingowany, tak? Też jest dubbingowany, zresztą to było dla mnie jedna z tych rzeczy, która mi złamała serce, tak? Ponieważ ja absolutnie uwielbiam ten ton głosu, który on tam ma. I to właśnie, kiedy on śpiewa, że jestem najszczęśliwszy, stojąc na tej ulicy, gdzie mieszkasz. No ja jak miałam te, nie wiem, 8-7 lat, jak obejrzałam pierwszy raz Markwę Glajdy, no to Boże, przystojny i tak śpiewa, no serduszko po prostu łuka. A potem się okazało, że to oszustwo jest i zostałam oszukana i że to nie on śpiewa. I złamało mi to serduszko, muszę przyznać. No ale ponieważ oczywiście mamy tutaj do czynienia z filmem, w którym pojawiła się kwestia dubbingu, no to oczywiście pojawiła się klasyczna hollywoodzka imba. Coś, co ludzie lubią najbardziej. No bo jak to jest możliwe, że nie wzięto do roli Julie Andrews, która głos ma fantastyczny i jakby historia Julie Andrews jest bardzo specyficzna. Ona śpiewała od dzieciństwa, prawda, ze względu na swój fantastyczny głos. Znajdziecie nagranie, w którym śpiewa ojcu królowej Elżbiety, że jeszcze poprzedniemu królowi jako dziecko śpiewa hymn Wielkiej Brytanii, więc to jest w ogóle takie bardzo podniosłe. No a roli nie dostała, a tymczasem tutaj Hollywood zatrudnia Audrey Hepburn. Nazwisko znane, twarz piękna, ale głosu nie ma, tak? I potem bardzo mocno to rozgrywano w okresie nagród, tak? To znaczy takie poczucie, że jeśli zobaczycie na nominację, jeśli zobaczycie na nagrodę, które zebrał film My Fair Lady, to tam nie ma nominacji do Audrey Hepburn.
Tak, i to chyba już kiedyś wspominałam w naszym podcaście o tym, że wiesz, Fast Forward 2016 i Emma Stone dostaje Oscara za La La Land za ułamek umiejętności, które do My Fair Lady wprowadziła Audrey Hepburn, bo to też niestety położyło się cieniem po prostu na jej rolę i ona była uważana za słabe ogniwo tego filmu. Po prostu przez ten resentyment wobec Julie Andrews. No to też był taki moment rzeczywiście, kiedy producenci dużych studiów byli na cenzurowanym i Jack Warner też był na cenzurowanym, w takim sensie, że no Hollywood upadało, tak? To był już ten moment. Już powoli zamykano studia, już ratowano się jak się mogło i inwestowano w jakieś wielkie gwiazdy, wielkie widowiska, często przepalano pieniądze. No znamy historię Kleopatry i Elizabeth Taylor. No i rzeczywiście to też po prostu chodziło o to, żeby dyskredytować te osoby, które tak kurczowo trzymało się starych zasad i starych metod. Podczas gdy już ewidentnie bulgotało i właśnie były kolejne twarze, kolejne osoby, kolejni aktorzy, którzy byli w stanie zrobić to, czego oczekiwano by od nich społecznie, ale właśnie stare pierdziele, mówiąc wprost, z Hollywood nie chcieli dać im tej szansy. No takim przykładem jest choćby Dustin Hoffman, który musiał czekać parę lat na swój debiut. Taki spektakularny sukces w Absolwencie, na przykład, bo był niezbyt przystojny, tak, według niektórych, żeby zagrać w filmach. Czy, nie wiem, Gene Hackman, tak, jakby cała ta plejada wielkich aktorów lat 70. to były aktorzy, którzy musieli zaczekać. Jack Nicholson nawet i tak dalej. Na swoje debiuty, czy na swoje takie ekranowe wielkie wcielenia. No i Audrey Hepburn tutaj niestety dostała po prostu taki backlash. Naprawdę w bardzo wielu recenzjach wspomina się o tym z epoki, że ona jest słabym ogniwem, że ewidentnie jest tutaj najsłabsza, że nie potrafi zagrać dziewczyny z ulicy, że jest niewiarygodna jako po prostu dziewczyna z rynsztoka. No i oczywiście jest Amerykanką, a tutaj jest historia, która jakoś tam się dzieje w Wielkiej Brytanii.
To znaczy nie, Audrey Hepburn nie jest Amerykanką, ale wywodzi się z amerykańskiej kinematografii, tak, no jakby ma bardzo taką tą skomplikowaną historię życiową, prawda, bo urodziła się i mieszkała w Amsterdamie, natomiast rzeczywiście nie jest tak brytyjska jak Julie Andrews, bo jest bardzo mało tak brytyjskich rzeczy jak Julie Andrews.
To prawda, rzeczywiście. Chyba tylko Margaret Thatcher. I dziękuję za to, dziękuję. Fajnie, że cię rozśmieszyłam. Rzadko mi wychodzi. Natomiast, no i jakby po latach się trochę odzyskuje tę rolę, jako rolę wspaniałą. I dla mnie to jest wspaniała rola. Dla mnie to jest rola bardzo wykraczająca też poza to, co Audrey Hepburn grała wcześniej. Właśnie poza te takie eteryczne, delikatne piękności, ciche, wiesz, nie wiem, u Freda Zinemana, w Historii zakonnicy, czy właśnie wszystkie te jej klasyczne dzieła, w rodzaju też nawet Śniadania u Tiffany'ego, gdzie gra oczywiście, powiedzmy, współczesną pracowniczkę seksualną, czy jakąś utrzymankę, czy jakby to, może nie utrzymankę, tak, ale jakby gra taką niby postępową kobietę, ale ona wciąż ma tę delikatność w sobie. Tutaj ona jakoś przekracza to, próbuje z tym grać, próbuje właśnie inaczej się poruszać na przykład i rzeczywiście to wychodzi w ogóle i też ten moment jej smutku jest właśnie taki przejmujący, to jej bardzo dobrze wychodzi. No i tutaj w tym miejscu chciałam tylko przywołać recenzję Rogera Eberta, który w 2006 roku umieścił My Fair Lady w swoim zbiorze Great Movies. Napisał taką recenzję po latach właśnie uwzględniającą fantastyczną rolę Audrey Hepburn jako jedną z przyczyn jednak powodzenia tego filmu, wbrew temu, co chcieliby amerykańscy krytycy w latach 60.
Ja się z tobą bardzo, bardzo zgadzam, bo mam takie wrażenie, że jak się pierwszy raz to ogląda, no to Rex Harrison jest tak przekonujący i tak spójny jako Higgins, że człowiek ma takie poczucie, Boże, to jest jego film, tak? Jakby on tutaj błyszczy. Natomiast jeśli spojrzymy na rolę Audrey Hepburn, to ona tam robi dużo więcej niż się może wydawać. Przede wszystkim robi bardzo dużo językiem ciała i to najlepiej widać w momencie, kiedy paradoksalnie może wykorzystać to, z czego jest znana. To znaczy Eliza, która schodzi po schodach w tej absolutnie przepięknej sukni i fryzurze, tak, tutaj jakby moim zdaniem Audrey Hepburn nigdy nie była piękniejsza, bo ona jest tak irracjonalnie ładna w tej scenie, że to trochę zaczyna przeszkadzać. I jest już, ona już jest kobietą z wyższych sfer, tak, ona już się nie ruszy do swojego miejsca, póki profesor nie podaje ramienia, ona już płynie. I to jest moment, w którym Audrey Hepburn włącza to, co potrafi robić absolutnie naturalnie, tak, być tą delikatnością, być tą, no właśnie, być kimś, kto jest taki trochę eternal, tak, taki trudny do uchwycenia. Natomiast to jest zmiana w Elizie. Eliza wcześniej jest młodą dziewczyną z dużą mimiką, która sobie wyobraża, jak każe rozstrzelać profesora Higginsa. I mam wrażenie, że bardzo często zapominamy, że to zmiana tego, jak twoja postać się rusza, jak ją widzisz w przestrzeni, to jest wszystko do zagrania, tak? To się nie dzieje samo. Fakt, że czasem wydaje nam się, że to się samo wydarzyło, jest tylko dowodem kunsztu aktorskiego. I jeśli zobaczymy Elizę z pierwszej połowy filmu i z drugiej, to ona się inaczej rusza, ma inne gesty, inną przestrzeń zajmuje wokół siebie, tak? Świetna jest ta scena, kiedy ona się orientuje, że już nie należy do swojego świata i ona jest w tej przestrzeni bardzo mała, taka bardzo, bardzo zagubiona. I ta jej eteryczność, z której jest tak znana, ona się pojawia dopiero w drugiej części. W pierwszej nie ma, w pierwszej to jest młoda, radosna dziewczyna. Widzimy te przebłyski tej dziewczyny, która w rzymskich wakacjach ścina włosy, bo chce. I to jest rozwój postaci. Więc spojrzymy na Rexa Harrisona. On od A do B przez
jest taki
film.
Sam.
Jest dokładnie taki sam. I przez to właśnie rozumiemy, że nie mogą być razem, między innymi. I przyznam szczerze, że dla mnie to jest taki film, który mnie przekonał, że Audrey Hepburn potrafi grać. Bo ja byłam jedną z tych osób, które miały takie poczucie, że to, jak my wszyscy wychowaliśmy się w świecie, w którym Audrey Hepburn stała się jakimś takim symbolem komercyjnym, jakimś takim hasłem, została sprowadzona do bardzo jednoznacznych obrazów i kodów. I właściwie bardzo, wydaje mi się, mało osób, które nawet kojarzy Audrey Hepburn, jest w stanie na nią spojrzeć jako na aktorkę, tak? Uh-huh. Która miała jakieś swoje pomysły, która potrafiła być niesamowicie zabawna, bo tam jest też kilka scen, w których jej talent komediowy jest cudowny. Uh-huh. Bardzo lubię, jak ona powtarza głoski, zaczyna jej się palić kartka, ale ona się boi komukolwiek przerwać i tylko patrzy na tą kartkę. Więc zgadzam się z tobą jak najbardziej. Ona nie jest najsłabszym ogniwem tego filmu, absolutnie nie. Ona jest moim zdaniem życiem tego filmu, ale także jest nami w tym filmie. Nie widziałam nikogo, kto by oglądał ten film i nie był trochę jak Eliza, tak? To znaczy nie przechodził przez te sceny, nie czuł się razem z nią taki trochę speszony, zażenowany. Nie jesteśmy Higginsem, bo Rex Harrison nas nie dopuszcza nigdy, żebyśmy przeszli z nim jakąkolwiek drogę, tak?
I w ogóle to też jest ten moment jakby, wiesz, wokalizacji, ten moment, brzydkie słowo, ten moment współczucia, empatii, jakby my jesteśmy z Elizą. Nas może Higgins fascynować, możemy uważać go za ciekawą postać, ale od razu wiemy, że to jakby to nie jest osoba, z którą my chcemy się kumplować, nie? Jakby po której stronie nigdy nasze serce jest, nie? I ja też wrócę jeszcze do tego, co mówiłaś o tym właśnie przejściu, bo wydaje mi się, że znowu scena na wyścigach jest absolutnie fantastyczna. Bo podczas gdy sceny już na balu, czy już potem no, w końcowej fazie filmu są już właśnie tą Audrey Hepburn, którą znamy, a wcześniej mamy tę Audrey Hepburn z Rysztoka, co jest jakimś w ogóle kulturowym paradoksem, no to scena na wyścigach to jest scena, która łączy te dwie rzeczy, bo ona jeszcze nie umie, I to jest wszystko takie nieporadne. W sensie ona potrafiła uczynić swoją naturalną delikatność i grację nieporadną. I taką, która jeszcze pamięta ten rynsztok i te ulice. I oczywiście jakby symbolem tego jest wyrwanie jej się podczas samego już wyścigu konnego tam come on, Dover! Który zresztą mamy w zwiastunie Timeless, bo tak nam się to spodobało, że właśnie ona tam krzyczy i się, jakby, że jej się to wyrywa, ale jeszcze w tym, jak ona chodzi, w tym, jak ona mówi, to widać, że to jest wszystko jeszcze w tym właśnie okresie liminalnym, nie? Jakby takie ładowanie na 80% i ona to zagrała. I wydaje mi się, że właśnie to, co powiedział Roger Ebert w tej recenzji jest piękne, że ona, he didn't sung her songs, but he did her own acting, coś takiego, tak? Czyli, że ona być może nie zaśpiewała swoich piosenek, ale odrobiła swoją robotę tam, gdzie to do niej należało, czyli zagrała. To też jest bardzo takie triki w musicalu od samego początku, od lat 30. Zauważenie, że w musicalu trzeba nie tylko umieć śpiewać i tańczyć, ale przede wszystkim grać. I z tego była znana Ginger Rogers, o czym dzisiaj zapominamy, tak? Że jakby, co ona musiała robić, kiedy Fred Astaire do niej śpiewał? I jakby, jak to potrafi zniszczyć odbiór, jeżeli ktoś tego nie potrafi. I widzimy to na przykład w Pięknej i Bestii, gdzie Emma Watson totalnie nie wie, co ma robić, kiedy nie śpiewa.
Tak, tak, zdecydowanie zgadzam się. I wydaje mi się, że zrobiono dużą jakby nieprzysługę Audrey Hepburn. Proszę, że nie ukrywajmy, tak? Julie Andrews sobie doskonale poradziła bez My Fair Lady. I
zgarnęła Oscara.
Zgarnęła Oscara, zajęła swoje miejsce w historii musicalu. Więc jakby obie, to jest właśnie problem, moi drodzy. Nie ma sensu napuszczać kobiet na kobiety. Trzeba stworzyć taką przestrzeń, gdzie obie kobiety mogą odnieść sukces. Widzicie? Tak, żebyśmy mieli i Julie Andrews, i Audrey Hepburn.
Tak, it's that simple.
Tak, natomiast to też jest, wydaje mi się, że też na niekorzyść trochę Audrey Hepburn działa to, że bardzo wiele osób, które grały w tej wersji filmowej, zostało przeniesionych ze sceny, tak? Mm-hmm. Co znaczy, że Audrey Hepburn została trochę tak włożona pomiędzy aktorów scenicznych i aktorów brytyjskich. No co też mogło troszeczkę rozgniewać Brytyjczyków, bo oni są biedni w ogóle, jakby. To znaczy oni też kradną Amerykanom te najważniejsze role, ale też im się kradnie. No, z tych aktorów, których zostali przeniesieni z wersji scenicznej, to Stanley Holloway, czyli aktor grający ojca Elizy, jest, no, jest diamentem absolutnym. Przy czym tutaj warto powiedzieć, że to był człowiek, który się specjalizował w komediowych monologach. To jest taki już trochę zapomniany trochę rodzaj komedii, która była żywa jeszcze kilkadziesiąt lat temu, zanim się trochę stand-up pojawił, mam wrażenie, ale też trochę, wiecie, historia humoru Wielkiej Brytanii jest kompletnie inna niż kontynentu, tak? Oni mają własne formy komediowe i własne legendy, natomiast jego Doolittle jest tak fantastyczną rolą. Jest...
Jego lubimy, z nim się my chcemy kumplować.
To jest nasz człowiek, tak? Jest to, żeby było jasne, to jest facet, który... No, nic w życiu nie ma. Zdaję sobie sprawę, że są zasady moralne, ale bardzo chciałby ich w życiu nie przestrzegać. Ma taki bardzo kwiecisty sposób mówienia, ale jest szczęśliwy. Jest szczęśliwy. To jest, wiecie, ilekroć ja myślę o tej postaci, to wspominam taki moment, kiedy bardzo intensywnie pracowałam w weekendy, właśnie naukowo, i wracałam do domu i miałam panów siedzących w ogródkach piwnych, którzy pili piwo. Zastanawiałam się, kto z nas skręcił źle w życiu, że ja idę pracować, a oni sobie piją piwo. I trochę im zazdrościłam. I taką osobą jest właśnie ojciec Olajzy, człowiekiem, który zdaje sobie sprawę, że jest pewna wolność i pewna radość w tym, że się nie posiada aż tak wiele, że nie ma się aż tak wielu obowiązków, że się nie ma ambicji, żeby się z tego miejsca wydostać, ale jednocześnie jest to właśnie taki dosyć ciekawy przykład tego, jak można mieć dwie absolutnie wpadające w ucho piosenki w musicalu, które zostają z tobą bardzo długo. One nie muszą być wybitnie zaśpiewane, tak? One są zagrane dużo bardziej niż zaśpiewane, a jednocześnie one najbardziej tutaj nam wypełniają to, czego potrzebujemy, czyli tam śpiewa też chór w tle, tam są sceny zbiorowe. No i to są, pierwsza piosenka to jest With a Little Bit of Luck, czyli historia o tym, że jeśli masz w życiu trochę szczęścia, to na przykład nie musisz utrzymywać swoich dzieci, tylko one utrzymują ciebie. No i I'm Getting Married in the Morning, czyli piosenka z wieczoru kawalerskiego, z której wynika, że no, bawmy się teraz wspaniale i ogólnie jest super, tylko pamiętajmy, żeby dotrzeć do kościoła na czas. Zresztą w ogóle cała sytuacja, w której on bierze ten ślub ze swoją konkubiną, jest tutaj dosyć zabawna. No i właśnie, to jest taki trochę inny typ, sposób grania, inny sposób takiego bycia na ekranie i takiej pewności w tym, co się robi, niż ma tutaj Audrey Hepburn. Tylko paradoksalnie jej wyrwanie z tego, że oni grali wcześniej, że się znali, wiesz, z tego, że wiedzieli dokładnie, kim są ich postacie, doskonale zgrywa się z tym, co się dzieje w Elizie. Ona też jest wyrwana, ona też jest włożona w miejsce, w które nie powinna być. Więc pod tym względem, moim zdaniem, to bardzo dobrze zadziałało na korzyść filmu. I im jestem starsza, tym bardziej wkurza mnie to, jak Rex Harrison gra profesora Higginsa.
Tak, bo jest po prostu po Meryl Streepowemu karykaturalne. I to jest jakby trochę największa wada, w sensie, że ja już dzisiaj cenię troszkę inne aktorstwo i myślę, że wszyscy powoli jakby żegnamy się z metodą, tak zwaną metodą aktorską i mówimy sobie, jakby ludzie, troszkę chillu, nie musisz za każdym razem każdej roli grać, jakby to była rola życia. Możesz po prostu jakby troszkę odpuścić, okej? Okay? I Rex Harrison jest dokładnie tą osobą, której bym powiedziała, jakby chill. Trochę jakby bez przesady, dobra? Więc wydaje mi się, że troszkę powietrza by tu trzeba było wpuścić. Trochę Piersa Brosnana, Mamma Mia może? Wiesz, jakby
znaczy, ja przyznam, że dla mnie punktem odniesienia stał się bardzo Leslie Howard z tej wersji filmowej, bo Leslie Howard to jest ten aktor, który gra Ashley'a w Przeminęło z wiatrem, tak?
Ach, tak,
dla
tak.
Wszystkich osób, które nie mają listy brytyjskich aktorów dla 30, których się podkochują. To jest jakby, że on jest w tym filmie tak niewyobrażalnie podobny do Toma Hiddlestona, że gdyby ktoś teraz chciał robić remake Pygmaliona, to ja wiem, kto zagra waszego profesora Higginsa. Ale to podobieństwo bierze się także z tego, poza fizycznym, to jest niesamowite, jak on tam jest podobny, bierze się także z tego, że w tym jego Higginsie jest jakieś zagubienie, jakaś łagodność, jakby coś, co tłumaczy, że on się nie umie zachować społecznie.
Tak, tak.
I to sprawia, że nie musimy do niego paść wielką sympatią, ale on mi się wydaje postacią spójną. On się nie wydaje takim, bo Harris gra aroganta. Gra człowieka, który jest ponad to wszystko. Howard gra człowieka, który ma takie zasady społeczne, tak, to jest to, co wyparłem z głowy, żeby zmieścić więcej fonetyki. I to sprawia, że to jest inna postać, może mają te same linijki do powiedzenia. Więc dla mnie to też było takie otwierające oczy, że kurczę, że Harris ma w tym filmie taką dojmującą prezencję, tak? On tam jest taki właśnie over the top cały czas.
Tak, tak.
I nie ma nigdzie, nawet kiedy jest ta jego ostatnia piosenka, która jest rzeczywiście jeden z ładniejszych, moim zdaniem, musicalowych Weznań Miłości, kiedy on jakby orientuje się, że przyzwyczaił się do Elizy, tak? Że I grew accustomed to your face. I to takie wyznanie, że ona się stała jakby, jej życie stało się już tak powiązane z jego, że i to jest ładnie zaśpiewane, jest w tym delikatność, ale Harris nie jest nas w stanie wpuścić. Tak, żebyśmy zobaczyli tylko człowieka, który w tym, mu się wizja świata trochę rozpadła w tym momencie, tak? Tej jego radosnej niezależności. No i pod tym względem to jest też jedna z tych rzeczy, która mnie strasznie wkurza w tej roli, że tam ją trzeba byłoby, ktoś powinien podejść i powiedzieć, nie jesteśmy już na scenie, nie musisz grać do ostatniego rzędu.
Tak,
my
tak,
tu
tak.
Mamy taką fajną, mamy taką fajną opcję, nazywa się zbliżenie. I to być może też jest taka jakaś ciekawa puenta tego przenoszenia ze sceny na ekran, że kiedy aktor się nauczy grać coś na scenę i wymyśli postać na scenę, to potem dobra translacja tego, jak grał na scenie, na film, gdzie jednak te środki wyrazu są zupełnie inne, może nie być tak smooth, jakby się taka gładka.
A wręcz prawie nigdy nie jest, nie? W sensie to naprawdę są inne środki. I zawsze wiem, że jak się mówi właśnie o tym, że w filmie jest więcej możliwości i to brzmi tak koki dla ludzi, którzy zajmują się teatrem, to nawet nie chodzi o to, że są większe, tylko że są inne. I właśnie naprawdę nie można podchodzić do tego z takim poczuciem, no przecież ja to jakby znam, ja to już grałem. Rozmawiałyśmy o tym wielokrotnie. Aktorzy musicalowi, także współcześni, nie zawsze nadają się do tego, żeby grać w filmach. Albo żeby powtórzyć te role w filmach i nawet czasami jeden do jeden przełożenie po prostu nie zagra, bo to jest inne medium, kropka. Jak dziw bierze, że czasami trzeba komuś to tłumaczyć. Ale wiesz, chciałam jeszcze powiedzieć o tej piosence, wychodząc z tego, co powiedziałeś o piosence ostatniej Higginsa, która jest w ogóle takim pięknym przypomnieniem o tym tak naprawdę, czym jest miłość. Czyli, że to nie jest wielkie zakochanie, tylko to jest to, że z kimś nam jest obok dobrze i komuś możemy coś powiedzieć i ta osoba widzi nas w najbardziej tym stanie vulnerable, tylko w takim stanie, w którym my jesteśmy podatni na zranienie i w którym pokazujemy tak ten swój brzuszek miękki. No to ja chciałam jeszcze w ogóle o piosenkach troszeczkę, a już rozmawiamy bardzo długo, więc musimy się powoli streszczać i finiszować i piosenki zostawiłyśmy na koniec, no ale dużo tutaj rzeczy się pojawiło, które były dla nas ważne. I ja też po prostu cenię ten musical za to, że te piosenki nie tylko to, co powiedziałaś, są jakoś tak bardzo organicznie wplecione w fabułę i rzeczywiście rzadko się o tym mówi w kontekście My Fair Lady konkretnie, ale to naprawdę jest zintegrowane i to naprawdę, nawet nie wiesz kiedy film przeradza się w piosenkę i to jest totalnie adekwatne. Dlatego też to jest film, który lubią oglądać ludzie po prostu, bo nie ma tego właśnie w tę piosenkę do końca, bo to naprawdę gładko przechodzi. No ale też to, że na każdą piosenkę jest bardzo fajny pomysł scenograficzny i przestrzenny. Każdy z tych utworów wychodzi poza to, co mówi na pozór. Jest bardzo dużo tam marzeń, emocji i rzeczy, których postaci nie rozumieją, ale o których śpiewają. Pragnień, o których nie wiedziały, że je posiadają, ale je właśnie wyśpiewują. Więcej podmiotowości niż są w stanie powiedzieć, tak jak na przykład właśnie w Without You, która jest właśnie piosenką, w której ona dużo bardziej wprost mówi o tym, że świat sobie bez ciebie poradzi, to jest dużo bardziej dobitne. No ja oczywiście też jestem wielką fanką Wouldn't It Be Loverly, bo to jest też moment, w którym Eliza jeszcze jest, jakby śpiewa jeszcze jako kobieta z ulicy sprzedająca kwiatki i jest bardzo dużo radości właśnie takiej ulicznej i tego, co w Scrooge'u widzieliśmy, o czym rozmawiałyśmy przed kilkoma miesiącami. No i ja też bardzo lubię właśnie piosenkę Just You Wait, właśnie dlatego, że od razu też czuć to, co ty powiedziałaś, że jeżeli w Without You od razu wiemy, kiedy wchodzi soundtrack, to my też wiemy, że Audrey Hepburn to śpiewa, Just You Wait. I to jest też fantastyczne, że ona właśnie też się po prostu najbardziej komfortowo z tym czuje i to widać, że to jest scena, w której ona no po prostu najbardziej błyszczy, jeśli chodzi o musicalowe momenty swoje.
Tak, no być może należałoby tutaj wyznać, że mamy do czynienia z drugim chyba, jeśli się nie mylę, największym duetem kompozytorskim tego okresu obok Rodgersa i Hammersteina, bo to jest Lerner & Loewe. To jest dosyć ciekawa w ogóle duet, bo jeden z nich był Austriakiem, drugi był Amerykaninem. I oni są odpowiedzialni za kilka rzeczy, które możecie bardzo dobrze kojarzyć. Bo oni są odpowiedzialni za Brigadoon, są odpowiedzialni za Gigi, które jest musicalem, który kiedyś musimy omówić, bo jeśli coś się źle zestarzało, to Gigi.
To jest Gigi, tak. Więc tak, a zestarzało się... Jeżeli mówimy o tym, gdzie dawać krytykę, to My Fair Lady to naprawdę nie jest ten film, jakby, okej? Okay?
Nie, idźcie.
To jest Gigi.
Zwłaszcza, że Gigi zebrało 10 Oscarów w ogóle i był to absolutnie wielki hit. No i oni są odpowiedzialni za Camelot. Camelot to jest moja wielka musicalowa miłość, której nikt nie rozumie, nawet ja nie rozumiem. Natomiast oni, to też wydaje mi się, że jest ważne, dlatego że to, co mówisz, oni są trochę inni od Rodgersa i Hammersteina. Moim zdaniem, zarówno pod względem muzycznym, to jest troszeczkę bliższe operetki.
Mhm. Lżejsze jest.
Tak, jest mniej takie bombastyczne, że się tak wyrażę,
tak.
Ale też oni mają dużo mniej piosenek, niż takie, które na przykład zobaczymy w Dźwiękach Muzyki, tak? Czyli gdzie śpiewamy do Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. U nich te piosenki bardzo mocno opowiadają nam o bohaterach, o ich emocjach, o ich uczuciach. I bardzo mi się podoba to, że im się kilka razy udaje, i to nie tylko w My Fair Lady, a powiedzieć o jakimś dosyć skomplikowanym stanie emocjonalnym przez dosyć prostą metaforę. Tak jak ty mówisz, tych piosenek, które lubisz, ja bardzo lubię, jak właśnie Freddy śpiewa On the Street Where You Live. No, że na zasadzie, że sama taka poczucie bliskości, przechadzanie się po ulicy, przy której mieszkasz, daje mi szczęście, wydaje mi się, że świetnie oddając stan zakochania, mm-hmm, tak? Mm-hmm. Takiego irracjonalnego zakochania. I też uwielbiam Just You Wait, Henry Higgins. Jakby to jest absolutnie cudowna piosenka, ale też oddająca frustrację młodej dziewczyny, która sobie gdzieś tam wymyśla zemstę po latach. I te piosenki bardzo, tak naprawdę poza kilkoma, no chociażby poza tą na Ascot, tak? Gdzie, która też jest pięknie zaśpiewana, one opowiadają o życiu wewnętrznym bohaterów, tak? O tym, co się tam w nich gdzieś tam kręci, prawda? I ja je uwielbiam. I one są też językowo bardzo fajne i też mają bardzo dużo takich ładnych puent. I to też, no absolutnie cudowna puenta jest, kiedy Eliza nie ma rano, bo odeszła z domu Higginsa i Higgins zaczyna przepytywać Pickeringa, ale także ludzi wokół siebie, dlaczego kobiety nie mogą być takie jak mężczyźni, tak? I prowadzi nas to do puenty, dlaczego wszyscy nie mogą być tacy jak ja, tak? Mhm. Co pokazuje nam pewien narcystyczny sposób patrzenia na świat naszego bohatera. I tak, ja je właśnie bardzo lubię, dlatego że one... Ja uwielbiam Rodgersa Kammersteina, żeby było jasne. Ale to jest zupełnie inny pomysł myślenia też o musicalu, tak? To jest ten pomysł, gdzie jest właśnie dużo melorecytacji, gdzie nie wymaga się w większości piosenek wielkiego głosu tak naprawdę. Tego nie trzeba zaśpiewać na 120%, tak? Jak chcesz zaśpiewać The Hills Are Alive, no to musisz. Mhm. Musisz, prawda? Musisz śpiewać głośniej niż te wzgórza, tak? Natomiast tutaj, no chociażby to, co mówisz, prawda? Ta piosenka z Covent Garden, to takie snucie marzeń o przyszłości. Ja uwielbiam w ogóle tę piosenkę. Ona jest przeurocza, ale ona nie wymaga tak naprawdę wielkiego głosu, mhm. tak? To jest, ona, można ją zaśpiewać dużo, dużo słabiej, ale ona też bardzo się broni melodią. I uważam, że melodią są absolutnie. Mhm. I rytmem. Rytmem i melodią. Zresztą tam są przepiękne melodie, tak? I to jest taki musical, gdzie jest bardzo dużo scen, w których na przykład scena balu w ambasadzie nie ma piosenki, ale ma przepięknego walca, który mam wrażenie nas gdzieś tam porwie i da nam wgląd w to. Więc to też jest ciekawe, bo mam wrażenie, że kiedy myślimy klasyczny musical, zapominamy, że bardzo dużo różnic pomiędzy filmami nie wynika tylko z tego, kto w nich gra, czy z tego, w jakiej formie zostały zrealizowane, ale także z tego, że kompozytorzy się od siebie różnią, tak? I mają różne style muzyczne. I ja na przykład bardzo często, kiedy w głowie porządkuję sobie historię musicalu i staram sobie gdzieś ułożyć je, wiesz, na linii, to właśnie mam problem z tym, dlatego że musicale Lernera i Love jakby są późno zrealizowane, ale muzycznie mam wrażenie są wcześniejsze, tak? Że oni bardzo, bardzo mocno czerpią z tego właśnie operytkowej lekkości. Słuchajcie, jeden z nich jest Austriakiem, tak? W związku z tym, jak Austriak coś pisze, to mu wychodzi Strauss, tak?
To jest świetna w ogóle puenta chyba naszych dzisiejszych rozważań. Więc summa summarum, po prostu wróćcie do My Fair Lady i wróćcie do utworów, ale tak naprawdę do całości filmu najlepiej, bo to najpiękniej wtedy się zgrywa. Obiecujemy, że ten seans będzie bardzo przyjemny i szybko zleci. I zapraszamy między innymi na kwietniowe pokazy na Timeless Film Festival Warsaw, gdzie Kasia wprowadzi do filmu.
Nieco krócej niż tutaj.
Nieco krócej, ale widzicie, macie appendix w postaci, myślę, ponadgodzinnego odcinka w tę piosenki. I tam w ogóle na festiwalu Timeless w Warszawie, który od 8 do 15 kwietnia, znajdziecie w ogóle całą sekcję musicalową, którą zaprogramowałam specjalnie dla po prostu warszawiaków i warszawianek, żeby mogli nie robić nic innego przez cały tydzień, tylko oglądać musicale. Spełnienie mamy.
Hashtag najlepiej.
Hashtag najlepiej, więc oprócz My Fair Lady, które w ogóle w tym roku piękne, okrągłe 60 lat obchodzi i z tego też tytułu można to po prostu celebrować. Będą Panowie w cylindrach z Fredem Asterem, będą właśnie Narodziny Gwiazdy Cukora, czyli dwa filmy Cukora aż w programie. Będą też prawdziwe historie Davida Berna, Stocking Heads, no i w ogóle... A, i Dix the Musical. Jeżeli jesteście fanami A24 i tego, co tam spod ich skrzydeł wychodzi, to Obrazoburczy, Kazirodczy i w ogóle totalnie postrzelony musical, no to właśnie wyświetlamy. Można sobie zrobić Rocky Horror Picture Show Anno Domini 2024. Zapraszamy i Kasia też na pewno o tym jeszcze trochę powie u siebie.
Tak, ja będę, sprawię, że nie zapomnicie, tak? Natomiast tak, no i bardzo też polecamy, no to jak mówiła Patrycja, żebyśmy do tych filmów, no właśnie, Timeless będzie doskonałym momentem, żeby do tych filmów, które nam się wydaje, że znamy, do tych filmów, o których nam się wydaje, że wiemy wszystko, podejść jeszcze raz bez uprzedzeń i zobaczyć, że to, że ktoś nam opowiedział coś w danym filmie, albo to, że sobie wyobrażamy coś w danym filmie, są dwie różne rzeczy niż to, co w filmie jest, a najlepiej się o tym przekonać, oglądając film w kinie, kiedy nic nas nie rozprasza, kiedy możemy wejść do tego niesamowitego spektaklu i zdać sobie sprawę, że ma nam dużo, dużo więcej do powiedzenia. to co?
Pięknie.
To wszystko w tym odcinku, słuchajcie. Obiecujemy, że wrócimy już stosunkowo niedługo, mam taką nadzieję, bo jak już będzie po festiwalu, to może Patrycja znajdzie dla mnie więcej czasu. Musicali, jak wiecie, nigdy nam nie zabraknie, w związku z tym wypatrujcie kolejnego odcinka, w tym piosenka. Do usłyszenia, pa pa!
Pa pa!